serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu.
Witamy serdecznie. To 509 odcineczek Jezus Podcastu. Witam i ukłaniam się.
Ukłaniasz się?
Tak.
No to ja też się ukłaniam w takim razie.
I bardzo dobrze. Jesteśmy dzisiaj, ja mam dużo technologicznych tematów na dzisiaj.
Dobrze się składa, bo to podcast technologiczno-technologiczny. To
ale czy ty masz jakieś komentarze z forum przygotowane na dzisiaj?
Nie.
Nie, okej, okay, dobra. To zaraz wejdziemy na forum, zobaczymy co tam słychać pod ostatnim odcineczkiem. Natomiast czy kącik kulturalny z kolei mamy dzisiaj przygotowany?
Nie. To jest chyba znak rozpoznawczy tego podcastu, że tu nic nie jest przygotowane.
No, przepraszam bardzo, ja jestem przygotowany od zawsze i zawsze jestem.
A to dobrze, bo i tak to ciebie wszyscy bardziej lubią, więc to ty możesz być tutaj tym wzorem do naśladowania w tym podcaście.
Oczywiście, oczywiście. Dobrze, no to skoro nie mamy tych dwóch elementów...
Ale przepraszam, chwileczkę, zaraz, moment.
Trzeci element.
No. Jeszcze jest trochę techniki.
No.
A, i to mam przygotowane.
A, widzisz. Tak. Dobrze, chcesz zacząć od tego?
Mogę zacząć. I to jest naprawdę trochę tej techniki, nie za dużo. Odkryłam ostatnio taką funkcję na TikToku, bo jestem regularnym użytkownikiem TikToka, zarówno twórcą, jak i konsumentem. Właściwie twórczynią i konsumentką jestem. Że... No ja przynajmniej tak mam, że jak oglądam rolki, właśnie shorty czy TikToki, po prostu tego typu krótkie formy wideo pionowe, to mnie bardzo przeszkadzają te wszystkie elementy na ekranie, te wszystkie ikonki, te napisy na dole, bo to sprawia, że po prostu część obrazu nie jest widoczna i gdybyśmy to mieli policzyć, ja nie umiem, ale ktoś na pewno umie, to myślę, że to wyszedłby całkiem spory procent tego ekranu, który jest nam po prostu zasłonięty przez te ikony i napisy.
Celowo w 30-40%.
No może. Więc ja tego bardzo nie lubię i fajnie by było, gdyby był jakiś prosty sposób, żeby to po prostu wyłączyć. I na TikToku jest taki sposób, bo można dłużej przytrzymać palcem ekran i wtedy pojawia się na dole takie menu, gdzie jedną z ikon jest tryb minimalistyczny. Można sobie to włączyć. No i wtedy rzeczywiście te ikony znikają. Pojawia się tylko jedna malutka ikonka na dole, która sprawia, że można wrócić po prostu do tego zwykłego widoku, ale jest to jednak dosyć sporo klikania. No minusem tego też jest to, że to trzeba ustawić dla każdego TikToka, który się ogląda.
No
czyli
właśnie.
Jak obejrzymy ten, który właśnie oglądamy, może nawet on trwa 15 sekund, a może minutę albo więcej, to następny, który się pojawia, już ma znowu te wszystkie ikonki. Więc to niestety też szkoda, tak, że nie da się tego ustawić na stałe. Może kiedyś. Ale jest prostszy sposób, bo TikTok sobie wymyślił gest, który to umożliwia. I można zrobić po prostu dwoma paluszkami taki zoom na środku ekranu szybki.
Czyli rozciągasz paluszki.
Rozciągasz, tak. Najpierw masz paluszki razem, dotykają się, a potem je rozciągasz tak, jakbyś chciał zrobić zoom. I wtedy te ikony wszystkie właśnie znikają tym jednym gestem.
Okej, to nie znałem tego.
No, a jak chcesz je przewrócić, to zrobisz odwrotnie, czyli pinch, tak jakbyś chciał oddalić obraz. I no szkoda, że to jest jedyna platforma, która coś takiego stosuje. Bo jakby gest, no to już w ogóle jest marzenie, bo to jest bardzo wygodne. Ale sprawdziłam na Instagramie w rolkach, w ogóle nie ma takiej opcji, żeby te napisy i ikony zniknęły. To znaczy, jeśli zatrzymasz tę rolkę, czyli dotkniesz palcem i przytrzymasz ekran, to włączasz pauzę tym samym i wtededy te ikony też znikają. Więc
jasne,
jeżeli chcesz się przyjrzeć
tak,
jakiemuś szczegółowi albo przeczytać tekst, to owszem. Ale na przykład, jeżeli ktoś umieścił napisy, które no, ruszają się, zmieniają się w jednym z tych, powiedzmy, wrażliwych, zasłoniętych pól, no to nie ma sposobu, żeby ich śledzić. Musiałbyś naciskać za każdym razem, jak nowy napis się pojawia. I to jest dosyć kłopotliwe, między innymi dlatego, że na każdej z tych platform ten obszar zajmowany przez te napisy i ikony jest trochę inny. I mnie na przykład na to zwrócili uwagę moi odbiorcy, bo ja tworzę właśnie rolki, shorty, / TikToki, które wrzucam, jakby tę samą treść wrzucam na te wszystkie trzy platformy. I napisy, które wrzucam, które są w tak zwanej strefie bezpiecznej na Instagramie, już są zasłonięte na przykład na YouTubie.
No tak.
W formie shorta. Więc tak naprawdę musiałam zmodyfikować trochę swój workflow.
Płynność pracy.
No, ja bym powiedziała system pracy akurat, ale niech będzie. Właśnie, żeby uwzględnić to, żeby to się znalazło gdzieś, gdzie to na pewno będzie widać. Najlepiej by było oczywiście umieścić napisy na środku mojej twarzy, bo wtedy
oczywiście
na pewno to będzie widoczne, no ale umówmy się. Czy ktoś woli patrzeć na moją twarz, czy na napisy? To trzeba sobie już rozważyć samemu.
Ja wolę twarz. Jakby mnie ktoś zapytał, to...
Dzięki, dzięki. Ja też myślę, że twarz jest jednak ciekawsza. No w każdym razie tak, na Instagramie nie ma takiej opcji, żeby pozbyć się tych ikon. I na YouTubie w shortach też niestety nie ma takiej opcji, żeby pozbyć się tych ikon. Także szkoda. Apelujemy do wszystkich prezesów tych dwóch platform, do pana Marka Zuckerberga.
Jest. Chociaż Mosseli raczej jest pan, bo Instagram nadal jest oddzielną...
No ale chyba Mark Zuckerberg jest szefem, prawda?
No jest szefem Mosseliego. No,
a wiemy, że słucha naszego podcastu, więc możemy bezpośrednio do niego... I wiemy, że mówi po polsku, a jak nie mówi, to ma odpowiednie systemy,
nasz
które mu wszystko
przetłumaczą. Nasz podcast jest przekazywany bezpośrednio do jego mózgu za pomocą okularów Meta.
Właśnie. A prezesem Google'a kto jest teraz? Nie wiemy. No to właśnie.
Jakiś
prezes, no na py to prezes. Także bardzo prosimy o uwzględnienie ludzi, którzy nie chcą patrzeć na te wszystkie śmieci
Sundar
z boku
Pichai.
Ekranu i na dole.
Sundar Pichai się nazywa.
Tak? To jest pan czy pani? Czy inna osoba?
Hindusem jest mężczyzna.
Pan. Okej.
Pan Sundar.
To panie Sundar i panie Marku.
Ale aż sprawdzę, wiesz?
Usuń to.
Jeszcze sprawdzę, bo nie wiem, czy dobrze, znaczy nie wiem, na pewno źle czytam.
Tętno pulsu, teraz sprawdzamy to... nazwisko i imię.
Tak, Pichai,
no CEO Google.
CEO Google, dobrze, pamiętałem, w porządku. No to bez pewnie źle przeczytałem, ale to już trudno. To ja jeszcze dorzucę do tego tipu TikTokowego.
Tip, wskazówka, podpowiedź.
Tak. Nie wiem, czy wiesz.
Może to być też końcówka, dlatego niektórzy mówią just the tip.
Just the tip.
Tylko tak. Końcówka.
Oczywiście. Jak przytrzymujesz palec na ekranie na środku, to rzeczywiście pojawi się to menu z dodatkowymi funkcjami, między innymi tym ekranem minimalistycznym.
Mówimy o TikToku teraz.
Tak. Ale jeżeli przytrzymasz palec po lewej stronie ekranu, to jest pro tip, ponieważ wtedy wideo odtwarza się dwukrotnie szybciej.
Jednak bym powiedziała, że po prawej.
Nie, po lewej.
Tak?
Oczywiście. A może i tu, i tu. W sensie, że musisz ominąć ten obszar środkowy.
Tak, to oczywiście też stosuję, ponieważ
bo
nie
ja
zawsze
jestem
mam...
leworęczny, więc u mnie, wiesz...
A no właśnie, no, ja no. Przytrzymywałam z prawej strony.
Okej. Okay.
I oczywiście, że bardzo często korzystam z tej funkcji, ponieważ no, ja nie zawsze mam czas na słuchanie milczenia.
Sekund? Ale 7,5 sekundy
damy 7,5 radę, sekundy nie? Jakoś wygospodaruję. tak, z prawej strony jest,
czyli
szybkość dwa razy się
dobrze.
Pojawia.
I z lewej?
Z lewej strony też szybkość
doskonale.
Dwa razy.
Czyli lewa, prawa w zależności od tego, jacy ręczni jesteście.
Tak,
to możecie dotykać sobie jednego z boków ekranu i on wtedy przyspieszy to wideo. Nie wszyscy o tym wiedzą, a myślę, że to jest bardzo dobry tip. Ja na przykład często tego używam, nawet jeżeli oglądam wideo bez dźwięku, a nawet głównie
wtedy. Ja najczęściej
wtedy.
Używam bez, oglądam bez dźwięku.
Właśnie, bo czasem jest tak, że ktoś mówi wolno. Te napisy się wolno pojawiają, a ja już chcę konkret i sobie po prostu
czasami się zdarzy jakiś anioł w komentarzach, bo ja często zaglądam w komentarze, który napisze konkrety od 1.03.
Naprawdę?
Oczywiście.
Wow.
I wtedy przewijasz do 1.03.
I działają te... Aha, właśnie pytanie, czy na TikToku tak samo działają te oznaczenia czasowe jak na YouTubie?
Znaczy, no masz ten pasek na dole i po prostu sobie palcem przesuwasz, aż trafisz. Okay. A jak przesuwasz, to na środku ekranu pojawia się ten moment, w którym jesteś aktualnie, więc
no
widzisz tak jakby ten
jasne.
Czas, który mija.
To prawda, to prawda. No tak, to takie mini protipy do korzystania z TikToka, który niewykluczone, że będzie zbanowany w Stanach, ponieważ na razie chyba ja nie znam niestety systemu legislacyjnego Stanów Zjednoczonych, ale na razie przegłosowali to w jakiejś tam izbie i teraz to idzie do kongresu? Coś takiego? Jakoś tak? W każdym razie pan prezydent powiedział, że jeżeli to przejdzie przez kongres, to on to podpisze. I ustawa jest tak napisana, że TikTok albo zostanie zbanowany w Stanach całościowo, albo musi sprzedać wszystkie swoje aktywa do jakiejś spółki, która w 100% operuje na terenie Stanów Zjednoczonych. No bo chodzi o dane, które fruwają teraz między serwerami amerykańskimi a chińskimi, chociaż CEO TikToka cały czas utrzymuje, że nie ma tej wymiany. To znaczy, że TikTok jest niezależny od chińskiego rządu i chiński rząd tam nie ma nic, żadnych dostępów. No ale wiadomo, podejrzenia są, więc dlatego taka ustawa przeszła przez tam mądre głowy w Stanach.
Także CEO zobaczymy. To po prostu prezes lub prezeska. Chief Executive Officer.
Jest to prawda. Także taka historyjka, ale ciekawe tipy. Nie wiedziałem o tym geście. To mi się przyda. Ten gest.
Bardzo proszę.
In, pinch out.
Mam nadzieję, że pomogłam.
No oczywiście. Ja mam kilka takich rzeczy, które myślę, że naszych słuchaczy pewnie zainteresują. Ciebie jeden z tematów myślę, że też.
Przekonamy się
zaraz, ale zaczniemy od takiej historii dość ciekawej, która jest oznaczona w serwisie, który ją opisuje jako smells fishy, co mnie to rozbawiło.
Czyli czujemy ryby
I nie wiem, czy wiesz, jest taki serwis, oczywiście one są amerykańsko-centryczne, wszystkie, o których będę mówił, więc u nas nie wiem, czy takie operują, może operują, ale nie robiłem jakiegoś głębokiego researchu. Jest taki serwis, który się nazywa Glassdoor.
Nie znam go.
Nie znasz go. Glassdoor też jakby nawet byś z niego nie korzystała teraz, bo nie jesteś pracownikiem żadnej firmy.
Jak to? Jestem pracownikiem mojego imperium.
Oczywiście, twojego imperium, więc mogłabyś o sobie i o swoim imperium napisać tam miłe komentarze oczywiście. Mm-hmm. Natomiast Glassdoor, jego założenie od samego początku istnienia było takie, że można się tam zarejestrować anonimowo jako pracownik danej firmy i na profilu tej firmy wreszcie napisać, co się naprawdę myśli o tej firmie i jakie są warunki.
Ale by to było popularne w Polsce.
No na pewno. Ja myślę, że są takie serwisy, bo kiedyś mi się przewinął jakiś z nich, ale wiesz, co jest takim serwisem?
LinkedIn.
To jest branżowy, mediowy żart. Wirtualne media. Jak tylko wchodzisz na wirtualne media i jest tekst o dowolnej firmie, że ktoś tam awansował albo wiesz, no, gwarantuję ci, że w komentarzach znajdziesz absolutny rynsztok i będą tam wylewać swoje frustracje wszyscy możliwi pracownicy, którzy już nie pracują albo nadal pracują w danej firmie i będą się wyżywać na tej osobie, która dostała awans, będą się wyżywać na warunki, jakie były, panowały lub panują w danej firmie, no bo też semi-anonimowo to robią, więc czują się w miarę jakby no bezpiecznie. Natomiast Glassdoor nie ma żadnych publikacji w środku, po prostu są profile firm, na których możesz pisać swoje komentarze. No i chodzi o to, żeby ostrzec tych, którzy chcieliby zacząć pracę w jakimś nowym miejscu, czy żeby ktoś sobie poczytał po prostu, jak wyglądają warunki pracy w danym miejscu tak naprawdę i jakby z perspektywy pracownika, a nie pana rekrutera, który oczywiście mamy młody, dynamiczny zespół.
I będzie malował te burgery tłuszczem, żeby się świeciły.
O to chodzi.
Ale rozumiem, że ten serwis właśnie do tego służy po prostu, tak?
Tak,
że
jakby do tego tak,
recenzuje się, powiedzmy, pracodawców.
O to właśnie chodzi. No i na początku jakby działało to dobrze. Całkiem dużo użytkowników korzystało z tego i stał się dość popularny. Natomiast w którymś momencie swojej historii kupił inny serwis, który się nazywa Fishbowl. To jest...
angielskie słowo, się zastanawiasz,
jest
co to jest.
Angielskie
fishbowl
słowo na...
to jest akwarium.
Akwarium,
ale to jest takie malutkie, okrągłe akwarium, w którym zwykle pływa jedna złota rybka.
Tak, tak. I Fishbowl z kolei ma... założenie jest takie, że jest bardziej społecznościowy. Ja bym go przyrównał chyba trochę bardziej do LinkedIna. Natomiast daje ci możliwość też pisania anonimowo, to znaczy, że możesz pisać jako ty pod nazwiskiem, możesz pisać jako, wiesz, twoje stanowisko w danej firmie, nie? Albo w ogóle anonimowo. Natomiast kupienie tego serwisu przez Glassdoor miało swoją konsekwencję taką, że jak zakładamy konto na Glassdoor, automatycznie tworzy nam się konto na Fishbowl. I teraz wchodzimy w kwestie regulaminowe. Fishbowl w regulaminie miał zapisane, że mimo tego, że jakby komentujesz i możesz wybrać, czy chcesz być anonimowa, czy nie, przy zakładaniu konta musisz je wypełnić swoimi prawdziwymi danymi. Imię, nazwisko, gdzie pracujesz i tak dalej, można tam zaploadować CV, jakieś, wiesz, jakby te dane muszą w Fishbowlu być. Po to, żeby oni cię zidentyfikowali i żeby, jak sami piszą, inni użytkownicy mieli pewność, że rozmawiają z prawdziwym człowiekiem. Mimo tego, że jest anonimowy dla nich, jakby, no bo nie widzą imienia i nazwiska, ale mają pewność, że to jest jakaś tam osoba, która faktycznie na przykład pracuje w danym miejscu, nie? Okej. Okay. No i teraz Glassdoor po zakupie Fishbowla zmienił swój regulamin i to wymaganie wrzucenia swoich danych, imienia, nazwiska i tak dalej też przeszło na Glassdoora. No i część użytkowników nawet nie zauważyła tej zmiany, wiesz, kto tam czyta, że zmienił się regulamin, umówmy się, no dostajesz maila i go kasujesz natychmiast. I ich konta były takie anonimowe, na przykład, nie wiem, z inicjałami tylko, bo tak zakładali pierwotnie swoje profile. Natomiast pojawiła się tam oczywiście opcja logowania przez Google, Facebooka, więc jak się logujesz przez Google, Facebooka, to automatycznie te dane z tych serwisów się zaciągają, więc ten profil jest uzupełniony. Natomiast Glassdoor z jakiegoś powodu zaczął uzupełniać profile ludzi, ich imionami, nazwiskami czy danymi, które pozyskał z zupełnie innych miejsc. Między innymi pani Monika stwierdziła, że chciałaby skasować swoje konto, bo właśnie po kupieniu Fishbowla jakby czuła, że tak nie do końca się komfortowo czuje z tym, że dane między tymi dwoma serwisami sobie fruwają, no bo są wymieniane cały czas, więc chciałaby skasować swoje konto na Glassdoor. Więc skontaktowała się z supportem i support powiedział, że okej, wszystko fajnie, i po rozmowach z supportem w sprawie kasowania konta okazało się, że zalogowała się na to konto i zobaczyła, że przy jej inicjałach pojawiło się jej imię i nazwisko. Czyli support pozyskał te dane prawdopodobnie ze stopki jej maila, bo ona napisała do nich maila, żeby się skontaktować, że hej, usuńcie moje konto, to jest moje konto, proszę je wywalić, nie? Oni wzięli te dane, wpisali normalnie do profilu i oczywiście one nie były widoczne dla jej pracodawcy, czy na zewnątrz, jak dla innych użytkowników, ale nadal były jakby jako uzupełnione w profilu. Więc tym bardziej ona się zdenerwowała, no bo jakby hej, zaraz, ja tu piszę komentarze o swoich pracodawcach i jeżeli te dane tam są, to naprawdę wystarczy jeden mały błąd jednego dewelopera, który puści na produkcję, wiesz, jakiś kod, który połączy te dane, które są w profilu wpisane z tymi, które są widoczne na zewnątrz. Jeden mały błąd może sprawić po prostu do eksodus całego serwisu. Do tego, no, taka baza danych, no, to jest pożywka dla hakerów, którzy też przecież się mogą włamać i jakby pozyskać te dane i w jakiś sposób upublicznić razem z powiązaniem ich właśnie ze wszystkimi komentarzami, które ludzie pisali anonimowo na Glassdoorze. Więc zrobiła się aferka, ludzie zaczęli, no ona napisała taki duży wpis na swoim blogu, że no jakby, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to proponuję wam skasować konta jak najszybciej się da. Glassdoor tam się niby mówi, że nie, ale my jesteśmy tutaj, walczymy o anonimowość i w ogóle jak sądy do nas przychodzą, to też zawsze walczymy o naszych użytkowników, żeby nie...
Tak, walczymy, że dopisujemy imiona i nazwiska do profili naszych użytkowników.
Prawda?
Bardzo ciekawy sposób walki.
Tak, no i jakby, ja rozumiem wiarę w siebie i w to, że jesteśmy super bezpieczni i nasze bazy danych są na pewno bulletproof na maksa, ale no niestety...
Bulletproof, kuloodporne.
Kuloodporne, a w znaczeniu hakeroodporne oczywiście.
No hackproof powinno być.
To prawda. No ale nie są, nigdy nie będą, więc jeżeli zakładamy, że nasz serwis ma działać i ma udostępniać możliwość pisania czegokolwiek w internecie anonimowo, no to wymaganie od ciebie, żebyś wrzucała tam dodatkowe dane, które da się jakkolwiek powiązać z tym, co piszesz, jest absolutnie absurdem. Więc Glassdoor po prostu pokazał, jak bardzo źle można w bardzo złą stronę pójść ze swoim rozwojem i tak naprawdę wygląda na to, że zakup tego fishbowla był dla nich taką gwoździem do trumny tak naprawdę, bo ludzie zaczynają rzeczywiście dość masowo rezygnować z ich usług. No, ciekawa jest to historia. Nie wiem, jacy menedżerowie jakby stali za tym, żeby to w ten sposób rozwiązać. Może to jest kwestia jakichś niefortunnych zdarzeń i tego, że zakładali, że wszystko będzie dobrze, a nawet najdrobniejszy błąd, czy najdrobniejszy błąd supportu tak naprawdę pokazał, jak duża wyrwa jest w tym systemie ich i jak dużo można zepsuć i myślę, że to jest dobra historia, żeby się ustrzegać pewnych rzeczy. No i też dla nas taka nauczka, że nawet jeżeli zakładamy konto anonimowe gdzieś i chcemy coś pisać anonimowo, to musimy mieć z tyłu głowy, że jakimś cudem może to się nagle przestać być anonimowe, nie? Jakby, bo zmieni się regulamin, bo będą wymagali wpisania tych danych, bo jest dużo rzeczy, które mogą się wydarzyć, więc musimy po prostu bardzo, bardzo uważać, jeżeli chodzi o to, co wrzucamy do internetu, nie?
Tak, myślę, że to jest bardzo słuszny wniosek z tej historii. Nie jesteś anonimowy. Uważaj.
Uważaj.
Nice, bardzo fajnie.
Dzięki Orzech, że doceniłeś tutaj moją opowieść. Dobrze, to teraz, teraz będzie temat, który może cię zainteresować.
Aha, czyli to był ten nieinteresujący.
A ten teraz cię zainteresował?
No całkiem to było interesujące, powiem szczerze.
Proszę bardzo, no to dobrze, cieszę się. To idziemy do przodu. To ten już, tu oszalejesz.
No dobra, jestem gotowa do szaleństwa.
Naukowcy.
Zaczyna się bardzo ekscytująco.
Crazy! Naukowcy z UK zbudowali prototyp na razie urządzenia, które da się zaszyć bezpośrednio w biustonoszu.
W biustonoszu.
Tak. I to urządzenie ma za zadanie badać piersi na bieżąco. To znaczy robić taką mamografię, ale non-stop.
Wow.
Po to, żeby nawet z dnia na dzień wykryć ewentualny wzrost tkanki niebezpiecznej i jest na tyle dokładny, że jest w stanie wykryć nawet wzrost o 1 mm. Mhm. Więc naprawdę bardzo wcześnie jest w stanie wykryć wszystko, co może się wydarzyć niebezpiecznego w piersi. I robi to na bieżąco, więc jakby wiesz, masz taką ochronę 2-4 na dobę praktycznie, jak nosisz oczywiście.
No należy właściwie zdejmować biustonosz do spania.
Do spania tak, to 12 na dobę powiedzmy.
Tak, bo kobiety jak wiemy śpią 12 godzin.
No fajnie, nie?
Fantastyczny film science fiction tutaj wymyśliłeś. Koniecznie zapisz ten pomysł na scenariusz.
12 godzin snu, i wspaniale. W każdym razie, na razie wygląda to rzeczywiście jak taki prototyp, tam dużo kabelków wystaje i to nie wygląda jeszcze jak gotowy produkt, ale docelowo może nim się stać. Na razie problemem jest też to, że wymaga on dość dużo manualnej pracy od użytkownika, to znaczy użytkowniczki właśnie, bo ten skaner jest jeden i trzeba go przesuwać ręcznie po kilku tam jakby w kilka miejsc go przesunąć, tak żeby on faktycznie mógł dokładnie zbadać pierś i na razie to się odbywa właśnie ręcznie, trzeba go też przekręcać, jest to dość taki proces niezbyt wygodny, ale zakładam, że to oczywiście wszystko można zautomatyzować, da się to zrobić tak, że to będzie się działo samo i docelowo myślę, że tak będzie, więc jest to myślę bardzo dobry kierunek i dzięki temu będziemy mogli bardzo wcześnie wykrywać wszelkie zmiany i działać, bo im wcześniej, tym lepiej, nie?
Tak, fajnie. Znaczy rzeczywiście to jeszcze zupełnie nie wygląda, ani nie działa tak, jak powinno działać, bo jeżeli to trzeba przesuwać, to nie może być wszyte jakby w biustonosz.
Znaczy inaczej, sam element zostaje w jednym miejscu, ten taki plastikowa obudowa, natomiast w ramach tej plastikowej obudowy jest taki dynks, sam skaner, który jest przyczepiony do jednego z takich pięciokątów, to trzeba go przesunąć po prostu do drugiego pięciokąta, później przesunąć do jeszcze kolejnego, później przesunąć do kolejnego. Czyli jakby urządzenie zostaje rozumiem. W jednym miejscu, ale w środku po prostu jest coś, co musi się przesuwać.
No, nie sądzę, żeby to było wygodne w noszeniu na co dzień. Raczej bym to traktowała jako, o dobra, założę to na chwilę, zrobię sobie to badanie. Czyli jest to o tyle łatwiejsze, że nie muszę wychodzić z domu, umawiać się na wizytę, pamiętać o tym i tak dalej. Więc to na pewno jest duży plus. Natomiast noszenie tego przez cały dzień na pewno nie jest wygodne, na pewno nie jest wskazane, bo dobieranie biustonoszy, jak każda kobieta pewnie wie, to jest bardzo skomplikowany proces i najlepiej na przykład nie kupować w sieciówkach, tylko wybrać się do salonu z brafittingiem, gdzie zawodowe brafiterki tak dobiorą biustonosz, żeby on był naprawdę odpowiedni dla naszej sylwetki, dla naszej budowy i nam wręcz pomagał, a nie szkodził. Bo wiele biustonoszy, jeżeli noszonych jest nieprawidłowo dobranych, albo na przykład już zużytych, rozciągniętych, to one po prostu szkodzą naszej postawie i szkodzą budowie naszego biustu. Na przykład, nie wiem czy wiesz, że Brytyjki średnio kupują nowy biustonosz co około 3 miesiące.
Co 3 miesiące nowy biustonosz?
Tak, dlatego że biustonosz składa się z wielu elementów elastycznych, a guma niestety się rozciąga, więc on po 3 miesiącach po prostu traci swoje właściwości, które miał w momencie zakupu.
Wow.
A Polki średnio raz w roku. Co świadczy o tym, że po prostu no, nie dbamy o swój biust w taki sposób, jak powinnyśmy i te biustonosze są noszone po prostu za długo. Do tego stopnia, że no, ja na przykład odczuwam to, jak zakładam w salonie brafittingu nowy biustonosz, a potem, i załóżmy, decyduję się na zakup, a potem zakładam ten swój, w którym przyszłam, nie? No to jest jakby no, zupełnie inne odczucie, inne wrażenie, że czuję, że ten mój jest taki luźny i wydawałoby się wygodniejszy, ale no to nie o to chodzi. Znaczy on ma być wygodny w takim sensie, że on nie krępuje ruchów, ale no on ma też działać. On ma być taką porządną uprzężą na tobie, a nie po prostu sznurkami z beretami. Także na co dzień nie widzę tego. Musieliby bardzo zmodyfikować ten projekt, żeby to po prostu nie przeszkadzało, żeby to było też dobrane do... Przecież kobiety mają tak różne piersi, tak różne rozmiary, tak różne kształty. No nie wyobrażam sobie, żeby to miało służyć jakby wszystkim uniwersalnie. Także jakby fajnie, że pojawia się gadżet skierowany do kobiet z myślą o kobietach i też z myślą o zdrowiu, bo to się też nie zdarza za często. Zwykle jakieś nowości na rynku to są rzeczy skierowane do rozrywki albo no nie wiem, takie powiedzmy, które nie są konieczne w życiu codziennym. Nie, raczej nastawione na spędzanie wolnego czasu. Także dobry kierunek, czekam co będzie dalej. No, jak to zostanie zmodyfikowane i ulepszone.
No, oceniają tutaj ci naukowcy, że no, na pewno jeszcze parę lat rozwoju tej technologii. No i rzeczywiście chyba docelowo najlepsze będzie to, nie wiem, w takim zastosowaniu domowym, że na przykład raz w tygodniu sobie zakładasz, robisz to badanie, sprawdzasz w telefonie, w aplikacji, czy wszystko jest w porządku i do boju, no. A jeżeli coś jest nie w porządku, no to trzeba działać i iść już na mamografię i dalej działać z lekarzami, nie?
No, mamografię to zwykle się robi po 45 roku życia, a wcześniej USG piersi. Chyba, że są jakieś niepokojące zmiany.
Dobrze. Także dobrzy naukowcy, idziemy do przodu. Niech to też się zmienia. Bo rak jest okrutny niestety, więc im mamy więcej oręża do walki z nim, tym lepiej.
Tak jest. Trzeba wcześniej wykrywać, bo wtedy jest większa szansa po prostu wyleczenia.
Dokładnie. To mam jeszcze dwa newsy z konferencji, takiej dość nietypowej, bo nie spodziewałem się, że konferencja NVIDIA, to jest firma, która robi przede wszystkim karty graficzne. Może
czy NVD to ma coś wspólnego z Nvidia?
No tak, tylko odmieniłem.
Aha, bo ja myślałam, że ty powiedziałeś skrót. NVD.
Nie. NVD.
NVD. Tam było dwa i na końcu. A, widzisz, nie ma transkryptu teraz, więc nie widziałam twoich słów.
No tak. W każdym razie firma Nvidia miała dużą konferencję, na której opowiadał ich prezes o różnych nowych rozwiązaniach, które przygotowali, bo oczywiście oni przede wszystkim tworzą karty graficzne czy procesory graficzne do różnych zastosowań. No, takich konsumenckich, ja mam na przykład tutaj w komputerze, na którym to nagrywamy, też kartę graficzną NVIDIA z ich procesorem. Oni też robią dużo, jeżeli chodzi o obliczenia w chmurze, takie, że jakby udostępniają różnego rodzaju usługi, że można się do tego wpiąć i oni tam ci szybko obliczą coś i masz, dostajesz później wynik. No, robią bardzo dużo w świecie AI, zresztą na tej konferencji dużo takich dotyczących AI było rzeczy. Mega potężne procesory Blackwell, które się robią jakieś cuda. Ja widzę, że już się zaczynasz nudzić. Natomiast...
Właśnie. Zabawiaj mnie tutaj. No coś ciekawszego dawaj. To długi wstęp bardzo. Ja bym już tutaj ten TikTok nacisnęła, żeby dwukrotnie przewinąć.
Dwukrotnie, już szybciej nie potrafię. Są dwie rzeczy, które myślę, że są ciekawe z tej konferencji, które mnie tak... Bo jakby można dużo mówić o tym, że o, coraz szybsze procesory i one będą jeszcze szybsze i super, jeszcze więcej możemy obliczyć, okej, fajnie, ale co to oznacza w praktyce? I teraz w praktyce pojawiły się dwie nowe rzeczy od NVIDIA, które zupełnie jakby wydają się jakoś dziwne, dlaczego akurat oni, ale dlatego, że po prostu mają odpowiednio dużą moc obliczeniową. Jedną z nich jest odtworzenie w wersji cyfrowej całej naszej planety.
Mm-hmm.
NVIDIA odtworzyła całą naszą planetę i wszystkie, jakby zakładając wszystkie parametry dotyczące wilgotności, generalnie pogody, wilgotność powietrza, temperatura, ciśnienie, wysokość nad poziomem morza, wszystkie te dane absolutnie odwzorowane 1:1, są w wersji cyfrowej i NVIDIA udostępnia je za pomocą bardzo wielu różnych API. API.
No, to nie już wiem, od czego to jest skrót API.
Zaraz zobaczę, bo sam jestem ciekawy. Natomiast API, interfejs programowania aplikacji.
No, a to po nie angielsku...
Po angielsku będzie, gdzie tu jest język angielski? Application Programming Interface.
Okay.
Tak. Co oznacza, że badacze czy ludzie, którzy zajmują się profesjonalnymi modelami pogody właśnie, czyli no, chcą przewidzieć, co się kiedy będzie działo. Tak? W tej chwili mają te wszystkie modele są, bazują na numerkach. Mamy jakieś dane, które zbieramy z Ziemi, coś się kiedyś działo w podobny sposób, że akurat te dane wskazują, że nie wiem, tutaj będą chmury, nie? Bo taka jest wilgotność powietrza, taka jest temperatura i tak można to wszystko wyliczyć. I ten model Ziemi cyfrowy, który NVIDIA przygotowała, sprawia, że oprócz że te obliczenia mogą się wydarzyć po pierwsze 1000-krotnie szybciej, bo jakby te dane tam są, one są cały czas feedowane i ta Ziemia po prostu funkcjonuje tak jak nasza.
Feed, karmić lub dostarczać.
Tak. I ta Ziemia działa cyfrowa tak jak nasza, więc wyliczenie pogody na najbliższe x dni jest po prostu dużo, dużo szybsze. Jest tam 1000-krotnie szybsze niż te stare modele, z których korzystają w tej chwili. Na przykład telewizję, żeby nie wiem, podać ci prognozę pogody. Oprócz tego są w stanie generować obrazy bardzo szybko, to znaczy, że jeżeli jesteś właśnie telewizją i chcesz pokazać coś na dużym ekranie, na mapie, zachmurzenie, wiesz, jakąś falę ciepła, która przychodzi, to też można to zrobić bardzo szybko i dużo taniej niż generowanie tego na przykład w studiu telewizyjnym, bo normalnie jest tak, że studio telewizyjne ma jakieś tam swoje szablony i po prostu nakłada na to dane, to się tam przemiela i oni muszą wyrenderować takie wideo, wiesz, taką animację, że tam chmury idą i tak dalej. No to wyrenderowanie tego w tej za pomocą API z dostępem do NVIDIA, do tej Earth 2, to się chyba nazywa, będzie dużo szybsze. Myślę, że to jest takie, o, ciekawe. No i jakby ich założeniem jest oczywiście to, że dużo szybciej i bardziej dokładnie będą w stanie wykryć różne kataklizmy. Trzęsienia ziemi, jakieś huragany, czy no, rzeczy, które im wcześniej wiemy o tym, że to się wydarzy, tym wcześniej możemy zareagować, możemy ewakuować ludzi z danego obszaru, no, dużo wcześniej niż robimy to teraz, bo właśnie dzięki temu, że państwo w NVIDIA powiedzieli, a zróbmy sobie ziemię 2.0.
Ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, co oni zrobili. To jest taki model ziemi 3D, czy to jest jakby odwzorowanie w realnym czasie atmosfery, klimatu? Nie do końca to rozumiem.
Znaczy, ta ziemia jest zestawem danych, nie? To nie jest jakby odwzorowanie tego wizualne, bo to nie jest potrzebne dla komputera. Wizualnie jesteś w stanie wygenerować na podstawie tych danych, które NVIDIA ma, faktycznie obraz, ale to już działa trochę jak to generowanie przez AI. No, jakby...
Ale to są dane dotyczące aktualnej pogody, tak, w każdym miejscu na świecie,
dokładnie
tak?
Tak? Dokładnie tak. Mhm. Jakby oni te dane zebrali i oni cały czas one są aktualizowane, i jakby na tej podstawie są dużo szybciej w stanie przewidzieć niektóre rzeczy, które się dzieją w pogodzie.
Okej, okay, rozumiem.
No. Więc to jest to ciekawe, no, że NVIDIA jakby rusza tego typu rzeczy i w ogóle robią tego typu projekty. No, ja się nie spodziewałem, że akurat oni się za to wezmą, ale głównie myślę, że powodem jest to, że właśnie mają po prostu potężną moc obliczeniową w chmurze.
No której... tak, ale tej mocy obliczeniowej nie używają charytatywnie. Zakładam, że to jest część ich modelu biznesowego.
Oczywiście, na pewno, na pewno.
A udostępniają te dane za darmo?
Nie, no to normalnie musisz się z nimi dogadać. A, to no jest właśnie. Wszystko, wiesz, no jak jesteś deweloperem. Znaczy, może być tak, że na przykład, nie wiem, no tutaj współpracują z tajwańskim centrum administracji pogodą.
No, fantastycznie przetłumaczyłeś tę nazwę. The Taiwan Central Weather Administration.
Mhm. No, więc może być tak, że na przykład umowa z państwem czy ze specjalnym urzędem, który zajmuje się przewidywaniem pogody, może mają dla nich jakieś specjalne stawki. No, no nie wiem, czy są darmowe, czy nie. Natomiast, a może właśnie są darmowe, jeżeli chodzi o takie sytuacje bardzo niebezpieczne, typu właśnie trzeba ewakuować ludzi, no to wtedy, wiesz, jest to...
No może, zgadujemy sobie teraz.
Trochę zgadujemy, nie wiemy tego, ale no ciekawe podejście w ogóle do biznesu i do robienia projektów z NVIDIA. I druga rzecz, którą też jakby NVIDIA wspiera i tak naprawdę zajmuje się tym firma, która się nazywa Hippocratic, to jest firma, która tworzy moje ulubione awatary AI, czyli mamy sobie wirtualną twarz wygenerowaną przez AI, która może...
Ale czekaj, jakby kopiuje twarz realnej
niekoniecznie,
osoby?
Niekoniecznie, to może być jakby osoba, która nie istnieje.
Okay.
Po prostu jest to awatar wyglądający jak człowiek, mówiący jak człowiek, ale człowiekiem nie jest. Ten awatar może mieć dostęp do twojej historii, jakby historii leczenia, do tego, co ci lekarz przepisał, jakie leki bierzesz i tak dalej. I oczywiście w założeniu, że korzystasz z usług konkretnie tego Hippocratic. No zakładam, że to nie wiem, czy oni się zajmują... Znaczy oni dostarczają tylko rozwiązanie tych awatarów.
No, więc chyba, teraz... że Glassdoor ich kupi, to wtedy nie wiadomo, no, gdzie
tak,
to
wiadomo, się... ale jeżeli na przykład twoja przychodnia pomyśli sobie, wolę kupić od Hippokratika taki na przykład jednego awatara AI, który będzie korzystał z bazy danych, którą my mamy, jeżeli chodzi o naszych pacjentów, no to będzie to mnie kosztować $9 za godzinę, jakby działania takiego bota, ten, versus w Stanach przynajmniej na przykład po prostu pielęgniarka, która wykonuje podobne usługi, to znaczy dzwoni do pacjentów, czy jest dostępna dla pacjentów, że możesz zadzwonić do pani pielęgniarki na FaceTime'ie i ona cię zapyta, jakie leki bierzesz, czy inaczej, ona wie, jakie bierzesz, ale na przykład pyta cię, jak się po nich czujesz, czy wszystko jest w porządku, czy możesz jej zadać pytania dotyczące leczenia i ona ci odpowie, że jakby bardziej chodzi o taki...
No to jest teleporada, nic innego.
Coś w tym stylu, jest to teleporada, oczywiście to ona nie jest lekarzem, ale jakby częściowo ono może ci pomóc w tym procesie leczenia. I właśnie tego typu pielęgniarkę jest w stanie zastąpić właśnie awatar AI, który robi praktycznie to samo. No, też możesz mu zadać pytania i on ci odpowie. Jest w przykładzie, który pokazują w jakimś tam wideo, jest takie pytanie. Kobieta siedzi w domu i miała jakąś operację, chyba wyrostka robaczkowego, i pyta, czy może brać leki przepisane przez lekarza, bo jej się przypomniało, że jest uczulona na jeden ze składników i ona nie wie, czy w tych lekach ten składnik jest. I pyta właśnie tego bota AI. A ten bot odpowiada, że wiem, że masz przepisane to i to, w żadnym z nich nie ma tego środka, więc możesz spokojnie brać i daj znać, jak na przykład będziesz się czuć, czy nie masz jakichś tam niepożądanych efektów ubocznych. No i okazuje się, że jakby tego typu porada może być wykonana też przez bota i być dużo, dużo tańsza, no bo w tych przypadkach, kiedy lekarz już dał jakąś diagnozę, wypisał jakieś leki, no to nie jest tak, że to jest, że to może kogoś, wiesz, zabić, nie? Jakby w sensie, bo masz zestaw.
Myślisz, że nieznane są takie przypadki w medycynie, że leki nieprawidłowo przepisane kogoś zabiły?
No okej, okay, dobrze, masz mnie, ale no jakby założenie jest takie, że jeżeli lekarz jest dobry i przepisze ci dobre leki, no to jedyne coś, o co możesz pytać, no to raczej takie właśnie kwestie, nie wiem, komfortu, czy możesz wyjść już, czy musisz jeszcze czekać, wiesz, jakbyś takie rzeczy, no zależy oczywiście od leczenia, ale na te rzeczy jak najbardziej no, może odpowiedzieć też bot, bo on ma po prostu te wszystkie dane i wszystkie informacje zapisane w sobie i po prostu je wyrzuca z siebie. No.
No tak, tylko pytanie właśnie, jakie ma dane, bo na przykład w Polsce, kiedy korzystasz z usług różnych usługodawców medycznych, no to żaden z nich nie ma, chociaż nie wiem, czy oni mają dostęp do tego centralnego systemu, no bo ty masz dostęp jako pacjent, no masz dostęp do pacjent.gov.pl.
Tak.
I tam masz wszystkie swoje, całą swoją historię leczenia, historię recept i tak dalej. Ale czy te placówki medyczne mają dostęp do takiego centralnego systemu? Nie wiem, bo mam wrażenie, że za każdym razem, jak idę do kogoś innego, czy do NLMedu, czy do LuxMedu, czy do naszej przychodni prywatnej, czy do NFZ-u, to każdemu muszę opowiadać całą swoją historię i udowadniać, że nie jestem wielbłądem. I nigdy nikt nie wie, gdzie ja byłam ostatnio i po co. I tego mi na przykład brakuje, że właśnie nie ma jednego centralnego systemu, gdzie ja bym opowiedziała o jakimś swoim symptomie, a lekarz, który patrzy w tej chwili w komputer i miałby do niego dostęp, powiedział, ale zaraz, chwileczkę, przecież pani 5 lat temu była gdzieś tam na jakimś badaniu i tam wyszło i to może być powiązane. I tak to powinno działać.
Jasne. Myślę, że prace nad tym trwają, bo na przykład miałem taką sytuację, że przy teleporadzie pani doktor prosiła mnie o to, żebym jej personalnie udostępnił swoją historię. Natomiast to jest historia tylko wystawionych recept. Czyli jakby, chociaż, kurczę, może zajrzę, bo to jest w aplikacji Moje IKP, jakby co, możesz korzystać, zapraszam.
No tak, to tak samo na stronie właśnie pacjent.gov.pl masz dostęp do tych wszystkich recept. No tam recepty sprzed 10 lat nawet chyba.
Tak, natomiast tu jest coś takiego, ja już teraz wejdę sobie, specjalnie odpaliłem tą apkę, jest coś takiego jak uprawnienia w tym i masz udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie i tu udostępnisz swoje zdarzenia medyczne, e-recepty i e-skierowania i można to lekarzowi, pielęgniarce, położnej lub placówce medycznej, a aptece, punktowi aptecznemu, twoje e-recepty i informacje o lekach wykupionych na receptę. I w zależności od tego, komu dajesz te dane, to on dostanie coś innego, nie? Oprócz tego oczywiście, i tu akurat my mamy zrobione, można upoważnić bliską osobę do dostępu i do informacji, jakie recepty dana ta druga osoba dostaje, ale jak najbardziej możesz ty sama zdecydować się o podzieleniu się tymi danymi, więc zakładam, że jeżeli coraz więcej placówek medycznych będzie wspierać ten system, a musi docelowo prawdopodobnie, bo inaczej nie będą mogły funkcjonować, chociaż pewnie NFZ może na nich wymusić coś takiego, nie? Że hej, chcecie mieć dopłaty, to musicie korzystać z systemu jakby NFZ po prostu, którego używają pacjenci. No to by było dobre i wtedy rzeczywiście cała ta historia wszystkich no jak zdarzeń medycznych, no to zakładam, że to są te, wiesz, to o czym mówiłaś, nie? Że tu jakaś operacja, czy tu jakieś badanie i tak dalej. No.
Tak, mi tego właśnie brakuje. Jak mieszkałam jeszcze na Śląsku, to tam pamiętam, że fakt, że to było już prawie 20 lat temu, to tam wprowadzono właśnie taki system kart chipowych, gdzie po prostu każdy pacjent miał swoją kartę i każdą wizytę u lekarza musiałeś odbyć jakby z tą kartą i lekarze mieli takie specjalne czytniki i na tej karcie była faktycznie cała twoja historia, wszystko. To jest super, bo to jest tak jak książeczka zdrowia dziecka, nie? Jakby no tak. Dlaczego my potem nie mamy książeczki zdrowia dorosłego, gdzie masz wszystko. Nie? Wszystkie wizyty, wszystkie recepty, wszystkie szczepienia, właśnie zabiegi, leki. To powinien być jeden dokument.
Też mi się tak wydaje, no. No ale mam nadzieję, że rzeczywiście idziemy w tą stronę i niedługo tak będzie. Wiadomo, że to niesie ze sobą jakieś tam niebezpieczeństwo, no bo czy państwo wystarczająco dobrze będzie chronić bazę danych
tego
pacjentów?
Tego nigdy nie będziemy wiedzieć.
No nie będziemy, no. Jak wycieknie, to wycieknie, no ale rzeczywiście to są dane bardzo
wrażliwe.
Potem
będą do ciebie dzwonić, że w banku masz jakiś kredyt czy coś.
Ty właśnie, przecież bo mój głośny tweet, a ja jeszcze w podcaście o tym nie opowiedziałem. No bo rzeczywiście wydarzyło to się niedługo po nagraniu poprzedniego odcinka, ale to szybko powiem, że...
Story time!
Zadzwonił do mnie telefon i zaczął się od takiego nagrania automatycznego, to znaczy, że nie od razu zgłosił się facet, tylko najpierw było dzwonimy w sprawie tam kredytu jakiegoś tam, nie? Ale to brzmiało tak właśnie, że coś jest nie tak. Mówię, okej, okay, no dobra, ciekawe, słucham dalej. No i tam zgłasza się pan Krzysztof się przedstawił, Krzysztof Olszewski chyba, czy jakoś tak. I mówi tak, że dostał sygnał. On dzwoni z PKO BP, jest pracownikiem w dziale bezpieczeństwa i na moje dane ktoś próbował wziąć kredyt właśnie w PKO i on dzwoni upewnić się, że czy ja to zrobiłem, czy nie. Mówię, okej, no dobra. I jako, że jestem gawędziarz i lubię takie sytuacje i ja czułem, że to jest skam, ale chciałem zobaczyć, jak on wygląda, więc chętnie posłuchałem dalej. No i pan mówi, że rzeczywiście. Ja mówię, że to nie ja wypełniłem. Aha, no dobrze, to ja w takim razie już natychmiast anuluję ten wniosek i jeszcze w trakcie naszej rozmowy przyszły dwa SMS-y w teorii z PKO, bo jako ten caller ID było wpisane PKO BP, bez spacji co prawda, no ale wiadomo, mało kto się może zorientować, że tam jest coś nie tak. No i pierwszy SMS przyszedł, że twój wniosek o kredyt w wysokości 6700 zł został anulowany, pozdrawiamy serdecznie i możesz sprawdzić wszystkie tam swoje dane w biurze informacji kredytowej. Więc to brzmi legitnie, nie?
Były tam jakieś linki, jakieś numery identyfikacyjne.
Był link do BIK-u, natomiast link wyglądał bardzo wyglądał jak prawdziwy. To znaczy, wiesz, o, dzwonią. Dzwonią, ale to później pogadamy. Ale to nie oni. W każdym razie tak, link
wyglądał... Ja może tylko powiem, że ja na czas nagrania naszego podcastu wyciszam telefon, tak żeby mi nikt nie zawracał głowy.
To bardzo dobrze, bardzo dobrze. No dla mnie czasem, wiesz, tak pilne sprawy są, że
ja wiem, ty jesteś bardzo zajęty, jesteś zawodowo aktywny. Nigdy nie wiadomo, jaki prezes do ciebie zadzwoni.
No teraz dzwoni prezes remontu, więc to bardzo ważny prezes.
To możemy zawsze zatrzymać i porozmawiać z panem prezesem.
O, to może tak jeszcze zrobimy szybciutko. No już po rozmowie z panem prezesem wszystko w porządku, wszystko ogarnięte. Natomiast wracamy do spraw medycznych. Tak?
Ja jestem gotowa na powrót. Nie wiem, czy czekasz na moje potwierdzenie.
To proszę, to wracaj, bo proszę ja bardzo. Jeszcze nie jestem.
Ja wracam.
W każdym razie skończyliśmy na tym, że w moje IKP można się podzielić tymi danymi i mamy nadzieję, że wszystkie placówki będą korzystać z tego systemu NFZ-owego.
Tak, wspaniałe zakończenie tego tematu.
Tak? A czy coś jeszcze mówiliśmy? Ja miałem taką myśl jeszcze, ale nie mogę sobie przypomnieć jaką.
No czasami tak jest z myślami, że one sobie pływają, przepływają i odpływają. I to jest zupełnie naturalne, pozwólmy im na to. To są tylko myśli.
Aha, no dobrze, trudno. Najwyżej ten wątek nam zniknie.
Na pewno słuchacze nam bardzo aktywnie i w zaangażowany sposób zwrócą uwagę na forum. Co powinniśmy dopowiedzieć, czego nie było, co powinno być. Także ja się w ogóle o to nie martwię. Kolejny odcinek za tydzień będzie uzupełniał dzisiejszy odcinek, jeżeli będzie taka konieczność.
Zgadza się. Pięknie powiedziane. Dobrze ci idzie to mówienie.
A dziękuję bardzo.
No całkiem.
Jestem filolożką, więc trochę filologia to jest miłość do słowa. Więc ja tak lubię słowa i lubię z nich korzystać.
No i bardzo dobrze. I my też korzystamy z tych słów. Mhm. Bo słuchamy. Ja to już mówiłem, że ja lubię słuchać ciebie. Dobrze, dobrze. To myślę, że na ten główny odcinek to wystarczy na dzisiaj. I słyszymy się oczywiście za tydzień. Patronów zachęcamy do posłuchania sobie pół odcinka After Dark zaraz po zakończeniu tegoż. A na pewno jeszcze będą jakieś fajne tematy. A jeżeli nie jesteś patronem, a chcesz nim zostać, to zachęcamy, można to zrobić. Można to zrobić na stronie patreon.com/yvp. Jak wpiszesz to magicznie do przeglądarki, to tam się pojawia taka strona i tam można dać pieniądze. Nie wiem, trzeba kliknąć daję pieniądze i jak dasz pieniądze, to wtedy dostajesz dostęp do After Darków. Dla osób, które może nie wiedzą, jak to działa, to ja tylko powiem, że jak zostajecie patronami, to w ramach swojego profilu od nas jako taka nagroda dostajecie adres RSS, który możecie sobie wbić do waszej ulubionej aplikacji podcastowej i on będzie działał w taki sposób, że w tym adresie będziecie dostawać główne odcinki i tu ważne, bez reklam, bo zdarza się, że czasem mamy partnera podcastu i on w normalnym feedzie na Spotify'u i tak dalej jest z reklamami i właśnie z tymi wszystkimi przeczytanymi rzeczami. Natomiast w ramach Patreonów, skoro patroni płacą, to dostają odcinki bez reklam i oprócz tego też w tym samym RSS-ie dostają After Darki, więc mogą sobie słuchać po prostu jednym ciągiem wszystkiego.
Czyli mają więcej słuchania.
Mają więcej słuchania i zachęcamy do słuchania więcej.
Tak jest.
Trzymajcie się, pa!
Pa!
Jest Was podcast, czyli gadżety i bzdety.